Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Panią Kasię, która będzie realizować dźwięk. I witamy naszych gości miłych. Dzisiaj z nami są Pani Ewa Opertyńska-Romanowska, lekarz specjalista położnik, ginekolog, nauczyciel dyplomowany metody naturalnego planowania rodziny.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
I jest z nami także pani Hanna Wójkowska, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, bioetyk, pracownik lecznictwa otwartego.
Szczęść Boże wszystkim.
Dzisiaj zajmiemy się tematem medyczne i etyczne aspekty początku i końca życia człowieka.
Tak, drodzy Państwo, wczoraj zwiastowanie, Dzień Świętości Życia. Tak się składa, że nasze audycje często bardzo właśnie pasują do fragmentów świąt, części roku liturgicznego, bo nie zawsze da się to intencjonalnie zaplanować, bo po prostu różne czynniki temu przeszkadzają, ale czasami właśnie jest tak jak dzisiaj, że wiele wydarzeń dotyczących właśnie tego początku i końca życia ludzkiego. Kiedyś nie było z tym problemu. Człowiek się rodził, no to był. Człowiek umierał, no to się go chowało. A teraz się kombinuje. No bo staramy się być mądrzejsi od Pana Boga. No i niestety na dobre to nam nie wychodzi. Ale taki jest świat, a my jako osoby wierzące musimy wiedzieć, czego się mamy trzymać. Nauki Kościoła. Zapraszam Państwa do audycji Temat medyczne i etyczne aspekty początku i końca życia ludzkiego.
Drodzy Państwo,
Pani Hanna Wójkowska.
W dniu dzisiejszym został opublikowany dokument Episkopatu Polski o wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek. Pewnie to nie przypadek, że właśnie dzisiaj i tak blisko Dnia Świętości Życia o tak ważnych sprawach mówią także biskupi polscy i przestrzegają ludzi, bo naszych rodaków, przed pochopnymi decyzjami, przed tym brakiem wrażliwości na los człowieka od właśnie jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Właśnie dzisiaj będziemy o tym starały się tutaj wspólnie z panią doktor Ewą trochę przybliżyć tych tematów i właśnie w aspekcie medycznym i etycznym.
Pani Ewa Brytyńska-Romanowska.
Początek życia człowieka to połączenie komórki jajowej z plemnikiem. Oczywiście bez woli Pana Boga nie powstanie nowe życie. Chciałam tu zacytować trzy fragmenty Pisma Świętego na temat początku życia człowieka. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. Księga Jeremiasza. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki. Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Psalm 139. W łonie matki zostałem ukształtowany jako ciało w ciągu 10 księżycowych miesięcy. We krwi okrzepły z nasienia męskiego i rozkoszy ze snem złączonej. I ja, gdy się urodziłem, wspólnym odetchnąłem powietrzem i na tę samą ziemię wypadłem. Tak samo pierwszy głos wydając z płaczem do wszystkich podobny. Księga Mądrości. Obecnie we współczesnym świecie, w Polsce, bardzo ważną rzeczą jest dla młodych małżonków jest przygotowanie do małżeństwa. Odbywa się to na kursach dla narzeczonych, w poradniach rodzinnych. I tam małżonkowie i przyszli małżonkowie, narzeczeni, uczą się, jak przygotowywać się do małżeństwa, do wzajemnych relacji, jak przygotowywać się do poczęcia dziecka. Ponieważ ten okres przygotowania jest dosyć długi, w tej chwili sale weselne to już trzeba zamawiać na rok czy na półtora, więc myślę, że ten czas powinien być też spożytkowany na przygotowanie ludzi do przyjęcia takiego wielkiego daru, jakim jest życie ludzkie. Aby to zrozumieć, trzeba wiedzieć, że ten dar w postaci dziecka nie należy się małżeństwu, że jest to dar Boży, podarunek. O podarunek nie należy się upominać, można o niego prosić, można się modlić. Trzeba odczytać na pewno wolę Bożą każdego dnia. Do tego potrzebne jest przygotowanie duchowe. Do tego jest potrzebna modlitwa, wspólna adoracja, medytacja, czytanie Pisma Świętego. Wtedy dużo łatwiej jest przyjąć to, co Pan Bóg nam proponuje, chociaż to mogą być propozycje czasem bardzo trudne. Początek życia człowieka, tak jak mówiłam, to połączenie komórki męskiej plemnika z komórką żeńską jajeczkiem. Z tego połączenia nic innego nie może wyrosnąć niż człowiek. W każdym dniu, w każdym tygodniu powstaje nowy narząd. W trzecim tygodniu bije serduszko, zaczyna bić. W czwartym tygodniu wytwarza się cewa nerwowa. W 16-17 tygodniu zaczynają się już ruchy. Dziecko zaczyna ssać palec, podkurcza nóżki. To wszystko w tej chwili możemy śledzić na aparacie USG w czasie wszystkich badań prenatalnych. Badania prenatalne są to wszystkie badania, które robimy w okresie, kiedy dziecka jeszcze nie ma na świecie. Dziecko mamie jest dane na okres 10 miesięcy księżycowych, czyli 10 razy po 28 dni. To jest 280 dni od czasu zapłodnienia. Jeżeli para dokładnie stosuje metody naturalne, obserwacje, to bardzo pięknie na wykresie temperatury widać, kiedy to poczęcie nastąpiło, kiedy już powstało serduszko i kiedy dokładnie co do dnia można obliczyć to poczęcie, wiedzieć i towarzyszyć temu dziecku przez cały ten okres. Można dać imię, można do niego przemawiać, a ono słyszy. Ono słyszy już od 12-13 tygodnia. Od 16 tygodnia słyszy muzykę. Ono odczuwa ruchy. Ono się lubi, na przykład kiedy mama chodzi na basen, lubi z mamą pływać. Tak samo mama wsłuchuje się w jego ruchy, ale nawet i tata, który towarzyszy mamie od pierwszych badań USG, bo badanie pierwsze USG przy prawidłowej ciąży powinno być robione w 11-12 tygodniu. To jest taki bardzo wzruszający moment dla rodziców, bo widzą swoje dziecko na ekranie monitora, widzą bicie jego serca, widzą ruchy paluszków i dziecko już ma wszystkie właściwie narządy. Później drugi taki bardzo ważny moment, kiedy to dziecko już widocznie się rusza i kiedy mama nie tylko czuje, ale i tata, który kładzie tę rękę na brzuchu mamy i czuje wyraźnie ruchy i bardzo często rozmawia z nią. A ostatni moment to jest wtedy, kiedy razem idą do szkoły rodzenia, przygotowują się. Pan profesor Fiałkowski założył te szkoły rodzenia i właśnie uczulił ojców, żeby w nich uczestniczyli. Na początku nie bardzo chcieli, a później właśnie coraz bardziej większa ilość ojców. W tej chwili już właściwie my na sali porodowej nie widzimy rodzących pań, chyba że są samotne. A tak to zawsze towarzyszą im ojcowie. I są to naprawdę tak wzruszające momenty. Dla mnie, chociaż 38 lat już jestem na sali porodowej, ale za każdym razem mam łzy w oczach, kiedy się rodzi dziecko. Właśnie z tej jednej komórki męskiej i z jednej żeńskiej. Chciałabym tu powiedzieć, że ten okres jest takim błogosławionym okresem dla rodziców. Już nigdy nie będą, zawsze już będą mieli ten obowiązek w stosunku i do siebie, i do tego dziecka. I jest to taki błogosławiony okres takiego spokoju, takiego przygotowania, właśnie modlenia się za to swoje dziecko i wprowadzania go już w to życie również Boże, religijne. Potem po urodzeniu są już dużo z tych obowiązków i nawet ten czas często na modlitwę jest już tego czasu mniej, a obowiązki, jak wiemy, potem są już przez najbliższych 20 lat. Co jest największym zagrożeniem według mnie dla współczesnej rodziny polskiej, myślę, że nie tylko polskiej. Najgorsze są trzy zagrożenia. Pierwszym takim zagrożeniem to jest antykoncepcja, która nastawia przeciwko życiu, która niszczy relacje pomiędzy małżonkami i która stawia człowieka ponad Pana Boga, bo to on chce decydować, kiedy będzie, kiedy jest dobry czas na to, żeby to dziecko się poczęło. I odrzucenie godziwych metod tego zaplanowania, bo przecież przede wszystkim trzeba zapytać Pana Boga, kiedy ten okres jest najlepszy. Trzeba się przygotować do niego na pewno. W tej chwili bardzo wiele osób, które byłyby nigdy 20 lat temu niezdolne do poczęcia dzieci, chorych na cukrzycę, po operacjach serca, po operacjach nowotworów, w tej chwili medycyna tak poszła naprzód, że mogą te dzieci mieć, ale również trzeba rozsądnie przygotować się do poczęcia dziecka i do przebiegu ciąży, zrobić różne badania, przeprowadzić szczepienia, badać swoją płodność, badać poziom hormonów. Także w tej chwili już coraz są większe wymagania i do tych osób, które się do tego poczęcia dziecka przygotowują. Drugą taką tragiczną rzeczą jest przerwanie aborcja, przerwanie ciąży. My w tej chwili w Polsce mamy około 600 przerwań ciąży zarejestrowanych w szpitalach.
Rocznie, tak?
Rocznie, tak. Które właściwie 100% za poprzedni rok były to przerwania ciąży, zabicie dzieci związane z eugeniką, z wadami wewnątrzmacicznymi. Ale jakie są to wady? Ponieważ w tej ustawie nie jest napisane dokładnie, jakie to są wady, więc wystarczy, że dziecko na przykład ma niewykształconą rączkę, żeby rodzice mogli zdecydować o jego zabiciu. Mało tego, jeżeli lekarz ultrasonografista nie zobaczy wady, nawet niedużej, jest często przez roszczeniowych i nastawionych rodziców przeciw życiu ciągany po sądach i pozywany o odszkodowania, bo oni uważają, że jeżeli by to dziecko nie miało rączki czy nóżki, to oni by je zabili. Więc to, że on tego nie odkrył, no to jakby zmusza ich do opiekowania się dzieckiem niepełnosprawnym. Jest to po prostu dramat. Dramatem jest również to, że najwięcej zabijanych jest dzieci z zespołem Downa. I postawa większości lekarzy, niestety moich kolegów, jest taka, że sugerują matce, że najlepiej byłoby, no ma pani prawo, jest ustawa, najlepiej to tego dziecka się pozbyć, bo będzie pani miała kłopot przez całe życie. Takie dziecko jest dzieckiem szczególnej troski. Akurat wśród moich znajomych jest trochę tych dzieci z zespołem Downa i to są dzieci bardzo serdeczne, ciepłe, dające ogromną satysfakcję pedagogiczną rodziców. No jest troszeczkę z nimi kłopotów, ale no, z dorosłymi, zdrowymi dziećmi też są kłopoty. Więc dlaczego zabijać te dzieci? W tej chwili naprawdę bardzo się mało dzieci na ulicach widzi z zespołem Downa. Jest to już właśnie, to są te dobrodziejstwa działania ustawy. Dobrze, że ta ustawa została wprowadzona w 1993 roku o ochronie życia ludzkiego, ale te trzy wyjątki niestety nie powodują całkowitej ochrony tego dziecka.
A trzy wyjątki?
Wyjątek właśnie dziecko z wadą, ciężkie choroby matki, których w ogóle nie ma takich powodów w tej chwili, bo medycyna tak poszła naprzód, że praktycznie każda chora kobieta może być przeprowadzona bezpiecznie przez okres ciąży, czy to z ciężką wadą serca, czy z gruźlicą, czy z zakażeniami. I jedyną na przykład nawet z nowotworem jajnika. Tylko trzeba tę ciążę wcześniej ukończyć, żeby matkę zacząć wcześniej leczyć, ale w tej chwili neonatologia również jest bardzo rozwinięta. Są szpitale pierwszej, drugiej, trzeciej referencyjności. W tych najbardziej specjalistycznych szpitalach są duże oddziały neonatologiczne ze specjalistami, którzy te dzieci, prawda, no, opiekują się nimi i powodują, że one nawet z 28 tygodni są dobrze prowadzone i można je monitorować. Oczywiście muszą dłużej poleżeć w takich oddziałach neonatologicznych. Także w tej chwili praktycznie medycznych wskazań to nie ma. Druga to jest właśnie te eugeniczne, te aborcje, a trzecie to jest ciąże, które są wynikiem przestępstwa, czyli z gwałtu. Właściwie po wprowadzeniu środków, tabletek poronnych, które oczywiście moralnie są zupełnie niedopuszczalne, takich, które przeciwdziałają zagnieżdżeniu komórki zapłodnionego zarodka, znaczy wczesnej ciąży, to tych, nie ma tych wskazań co do gwałtu, prawda? Więc czyli praktycznie zostają tylko i wyłącznie zabija się dzieci z wadami. I trzecim takim trudnym dla naszych rodzin i niszczącym te rodziny, to są właśnie, to jest zapłodnienie in vitro, które stawia człowieka też bardzo w miejscu Pana Boga, bo za wszelką cenę małżeństwo, dziecko chce się domagać tego dziecka, ono chce je mieć, posiadać, czyli nie traktuje go podmiotowo, przedmiotowo, tylko traktuje je, prawda, jako przedmiot, nie jako podmiot, nie jako cel, nie jako dar Boży, tylko jako coś bardzo pożądanego, tak jak samochód, dobra posada czy willa, prawda? Więc tutaj są ogromne niebezpieczeństwa. I czwarte jeszcze takie niebezpieczeństwo to jest sytuacja demograficzna w Polsce, na którą no my, lekarze, nie mamy za bardzo wpływu. To jest sprawa władz, rządu, parlamentu, żeby ustawić odpowiednie, uchwalić odpowiednie ustawy, żeby pomóc w tej sytuacji, no bo kształcenie ludzi w tej chwili trwa bardzo długo. Odkłada się i założenie rodziny i bardzo trudno jest uzyskać dobrą, stałą pracę. Prace są często na tak zwane umowy śmieciowe, które no w żadnym wypadku nie zabezpieczają małżeństwa, jeżeli chodzi o zabezpieczenie materialne. Nie ma polityki mieszkaniowej, nie ma polityki rodzinnej. Już tak dawno, już AWS tyle lat temu dopominał się, żeby kobietom płacić za wychowanie dziecka minimalną pensję, te, które przyjdą chociaż do trzeciego czy do siódmego roku dla dzieci niepełnosprawnych, żeby mogły otrzymywać pensję i żeby mogły te dzieci wychowywać. No tego zupełnie nie ma, tej polityki. Dlaczego nasze Polki, jeżeli wyjeżdżają do Anglii, do Irlandii, to tam rodzą po troje, czworo dzieci? A w Polsce nie dość, że ten wiek się bardzo przesuwa, zakładania rodzin na 30, nawet do 40 lat, to później są dużo mniejsze szanse, dużo więcej niepłodności i dlatego później te małżeństwa w ostatniej chwili uciekają się do takich niegodziwych metod jak in vitro. Dlatego, ale na pocieszenie tym, którzy ciągle nie mogą znaleźć tej drugiej połówki, to muszę powiedzieć, że teraz właśnie spotkałam się z takim przypadkiem, że pani, która, tylko mówię, że to dotyczy tak zwanych czystych pierwiastek, kobiet, które nie miały nigdy partnerów jakichś wielu, prawda, które nie dokonywały aborcji, nie brały środków antykoncepcyjnych, to one są czyste i one, u nich jest szansa rzeczywiście nawet późniejszego tego macierzyństwa. No i była pani 42-letnia, która właśnie wtedy dopiero spotkała tego przeznaczonego jej męża. Pobrali się, no już nie liczyli na to, że będą mieli dzieci. No i myślała, że już przekwita. i w wieku 42 lat powiła zdrowego syna, więc tutaj nie można też mówić o żadnych, prawda, barierach, że w tym, tu już nie wolno rodzić. Tutaj, prawda, niech, co pani robi w tym wieku, niech pani się stuknie w głowę, bo takie są, prawda, pomysły naszych kolegów ginekologów, żeby nie rodziły już kobiety. Więc dla Boga nie ma nic niemożliwego, a ludowe przysłowie mówi, że jak Pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści, prawda? Więc dlatego myślę, że tu najważniejsza jest otwartość i wiara. Wiara w to, że jeżeli wolą Bożą jest, żeby to dziecko się poczęło, to ono się pocznie. A do nas należy obowiązkiem odczytania tej woli Bożej i rzetelnego przygotowania się do tego, żeby być rodzicami. Pewnie, że lepiej, jak to dziecko rodzi się w warunkach godniejszych i ekonomicznych, ale mamy też nieodżałowanych dziadków, którzy pomagają w takich sytuacjach, gdy młodzi ludzie nie mają środków do życia, przyjmują i na mieszkania i pomagają, prawda, w wychowaniu tych wnuków, więc myślę, że tutaj najważniejsza jest nastawienie, modlitwa i oczekiwanie wszystkiego od Boga, a nie ufanie sobie.
Nastawienie na służbę. Nie,
na służbę, na odczytanie tak woli Bożej.
Nie dla siebie wszystkiego, tylko właśnie chcę służyć moim najbliższym, mojemu dziecku, mojej żonie.
Tak, żeby to nie było moja pycha, moja projekcja na życie, tylko żeby to była nasza wspólna w odniesieniu do woli Pana Boga.
Dziękuję bardzo.
Tak, to nasza dzisiejsza audycja to przede wszystkim właśnie afirmacja życia. Życia każdego człowieka bez względu na to, jaki jest, w jakiej fazie, czy jest zdrowy, czy jest chory, czy jest bardzo niepełnosprawny, nieuleczalnie chory. Tutaj chciałabym jeszcze do tego, co pani doktor Ewa powiedziała, tych wyjątków w ustawie, a więc dzieci zabijanych ze względów eugenicznych. Otóż, no niestety, nie jest to jakaś nowina w historii człowieka. Przykro o tym mówić, ale właśnie ludzkość jakby nie czyni postępów, jeżeli chodzi o rozwój w tej dziedzinie, prawda, żeby wznosić się, rozwijać moralnie. A to jest obowiązek człowieka. My jako ludzie mamy nieustannie rozwijać się moralnie. Niestety nie rozwijamy się. Trwamy w tym samym punkcie albo niestety spadamy jeszcze niżej. Gdyż takie pomysły mieli poganie przed wiekami w starożytności. Wszyscy znamy praktyki wsparcia i poglądy filozofów greckich, nie mówiąc o kulturach dużo bardziej jeszcze prymitywnych, gdzie składano ofiary z dzieci, gdzie zabijano dzieci, które miały jakieś wady. Tak naprawdę to dopiero Żydzi, muzułmanie i chrześcijanie stanęli murem za życiem człowieka w każdej jego postaci, od początku właśnie do naturalnej śmierci. W chrześcijaństwie to Luter pierwszy opowiedział się za eutanazją, za usuwaniem takich ludzi właśnie nieużytecznych, dopuszczał to. A więc widać, że wszelkie schizmy, wypaczenia i pogaństwo, odejście od Boga sprzyja właśnie takiemu jednowymiarowemu patrzeniu na człowieka, tym bardzo płaski, materialny. Odrzuca człowieka jako jedność fizyczno-duchową. Bo na człowieka musimy spojrzeć jako właśnie na osobę, która jest ciałem i duchem, która jest istotą godną i niepowtarzalną we wszechświecie, która pochodzi od Boga. Nawet jeżeli ktoś nie uznaje Boga, to jednak musi uznać, że człowiek różni się od zwierząt, różni się od wszelkich innych stworzeń, że posiada rozum, wolną wolę, uczucia. Coś, co stanowi o tym, że ma tą sferę duchową. I tak często właśnie nawet ateista dochodzi, że do takiego wniosku, że te przymioty pochodzą właśnie nie z materii właśnie, że są wyższe. W związku z tym na człowieka musimy spojrzeć jako na kogoś niepowtarzalnego i jego wady fizyczne w żadnym wymiarze nie mogą stanowić o tym, czy on ma prawo do życia, czy nie. To też to, że są zabijane dzieci z wadami, świadczy o niesamowitym prymitywizmie współczesnego świata. Jest to tak haniebne i obniżające naszą godność i trudno się z tym pogodzić. Także myślę, że trzeba bardzo dużo pracować nad tą opinią społeczną, ale także nad decydentami, nad tymi, którzy ustanawiają prawa, aby tego typu praktyki nie miały miejsca, jeżeli chcemy mówić o rozwoju ludzi. Przecież przykłady bardzo tragiczne w historii, jak Trzecia Rzesza choćby, to nic innego jak właśnie zabijanie ludzi, którzy nie pasowali, którzy mieli obciążenia, czy chorzy psychicznie, czy właśnie dzieci z wadami, czy ludzi pochodzących z innych ras czy narodów, które nie pasowały do wizji świata, byli przecież masowo eksterminowani. I dzisiaj tak zwani tolerancyjni, poprawnie polityczni, którzy takie wielkie prawa, prawda, głoszą i wolność człowieka, odbierają tak naprawdę godność, wolność ludziom i wprowadzają taką mentalność, otóż nawet jakby pewien przymus pasowania do tej rzeczywistości. Masz chore dziecko, nie musisz z tym się borykać, wystarczy właśnie pójść do lekarza, stwierdzić i zabić, usunąć, tak jak bolący ząb się usuwa. No nie jest to w ogóle do zaakceptowania i naprawdę sprowadza nas do roli takich prymitywnych, jednowymiarowych stworzeń. Ktoś, kto wychowuje dziecko niepełnosprawne, pewnie miałby tutaj najwięcej do powiedzenia. Całe życie poświęca wychowywaniu niepełnosprawnego dziecka, czerpiąc z tego wielką radość, satysfakcję. Tak jak mówiła już pani doktor Ewa, te dzieci obarczone wadami, właśnie z zespołem Downa, ileż w tych dzieciach jest ciepła, ile miłości. I to owszem, również pewnych trudności dla rodziców. No ale wiemy, że nawet i te bardzo rodzinne, którym się układa we wszystkim, dzieci są zdrowe i mają bardzo wiele problemów przeróżnej natury. Więc drugą taką tutaj zarysowaną sprawą jest in vitro. In vitro, które stoi po drugiej stronie, a więc życie za wszelką cenę. Tam zabicie za wszelką cenę, jeżeli nie pasuje, a tutaj życie za wszelką cenę. Takie, jakby nam pasowało. A więc z określonymi cechami, może określonej płci, określonego wyglądu, może już kolor oczu i włosów i jakieś cechy inne fizyczne czy intelektualne, prawda, będzie można tym manipulować. A jeżeli takie dziecko będzie się może w przyszłości różniło od wymarzonego schematu, no to w sumie dlaczego też nie jakoś nie usunąć, skoro można manipulować na początku, to dlaczego nie później? Jeżeli cierpienie człowieka, choroba nie ma sensu, to w ogóle może tak naprawdę nic nie ma sensu. Jeżeli człowieka ogołacamy z jego właśnie godności, jego niepowtarzalności. Takie dzieci z in vitro są traktowane jak przedmioty. Poczynają się poza warunkami naturalnymi. Gdzieś w laboratorium, w świetle Jupiterów, gdzieś na jakichś tam płytkach, w tym akcie stwarzania tego człowieka nie ma miłości, intymności. Jest tylko techniczne działanie lekarza i tworzenie wielu istot ludzkich, z którymi nie wiemy tak naprawdę, co się będzie działo. Bo przecież laboratoria są pełne zamrożonych zarodków, nad którymi tak naprawdę nikt nie panuje i może nawet o to chodzi w tej sprawie, żeby posiadać dużą ilość materiału genetycznego po tych manipulacji i tworzenia na swoje potrzeby kiedyś ludzi. Bo przecież nawet próba usystematyzowania tego procederu niczego tutaj nie uprości, ani niczego nie wyjaśni, dlatego że w dalszym ciągu ci zamrożeni ludzie będą przebywać w tych lodówkach i ci rodzice, którzy zdecydowali się na oddanie swoich gamet, nie troszczą się często, co się dzieje z ich pociechami. Niektórzy, którzy uświadamiają sobie, co uczynili, że nieraz po 20 istot ludzkich z nich utworzonych gdzieś tam siedzi w lodówkach, uświadamiają sobie ogrom tragizmu tego. No i nawet jeżdżą po Polsce czy w innych miejscach, dają świadectwa, nie zgadzają się, no ale wtedy to już jest za późno. Przecież czy oni mogą adoptować te dzieci, co zrobią z tymi zarodkami, czy włożą je do jakichś zamrażarek, czy taka kobieta będzie rodzić te dzieci po kolei, prawda? Przecież to jest faktycznie nie do wykonania. Nie ma też takiej możliwości, aby tworzyć dziecko i na 100%, prawda, jedno wszczepiać do przygotowanej jamy macicy. Nie ma takich możliwości technicznych. W niektórych ustawodawstwach tak próbowano, tak zwaną próbę 1:1. Wiemy, że wtedy skuteczność jest kilku procent, a więc na 100 takich prób powiedzie się najwyżej 6, 7 czy do 9%, a więc dramatycznie niska, przepraszam za słowo, skuteczność tych metod, dyskwalifikująca absolutnie tego typu procedurę. Także bardzo dużo tutaj pytań i bardzo dużo niegodziwości w tego typu procedurze. A więc także to wezwanie biskupów w dzisiejszym dokumencie, aby no właśnie no ludzie wiedzieli, co to jest in vitro i aby za wszelką cenę nie ulegali tej modzie, aby też takim emocjom, takim naprawdę płaczliwym, przepraszam często, że nie posiadam dziecka, no to muszę mieć za wszelką cenę. Nawet kosztem życia innych dzieci, nawet kosztem manipulacji potem na tym, przepraszam też za sformułowanie, materiale genetycznym już oddanym do tych laboratoriów. Życie człowieka to nie jest tworzenie jakiegoś przedmiotu. Człowiek jest ciałem i duchem, jest tajemnicą, poczyna się w sposób... My jesteśmy tylko, jakby można powiedzieć, współtwórcami, ludzie, natomiast nie jesteśmy dawcami tego życia. I właśnie postawa tej pokory, prośby, modlitwy, ale także zrozumienia, że może nie taka jest rola, nie takie jest powołanie. Przy audycji telewizyjnej jedna pani zadzwoniła, bardzo piękne świadectwo o tym, że nie doczekała się własnego potomstwa, ale była osobą służebną w stosunku do innych potrzebujących. Jej praca, jej posługa przy chorych była bardzo potrzebna rodzinie i dzięki temu, że ona mogła poświęcić swój czas, wiele dobra uczyniła dla swojej matki, dla rodziny. Myślę, że bardzo wiele osób pozostaje w takiej sytuacji i może ten swój czas, swoje powołanie oddać na rzecz drugiego człowieka. Wystarczy tylko właśnie zrozumieć, o co chodzi, jaka jest rola, jakie jest powołanie w moim życiu czy twoim.
To jeżeli chodzi o początek życia ludzkiego, ale jeszcze, który jest zdefiniowany ściśle, połączenie dwóch komórek męskiej, żeńskiej, powstanie nowej istoty w tym właśnie momencie. Natomiast koniec życia ludzkiego.
To jest temat o wiele bardziej skomplikowany i tak naprawdę nikt z ludzi nie jest w stanie określić chwili śmierci. Mówię to z taką na pewno pełną świadomością, bo pracuję też przy łóżku chorego już od 25 lat. Jako lekarze wiemy, że możemy tylko stwierdzić, że nastąpiła śmierć. Natomiast śmierć człowieka to jest rozdzielenie ducha i ciała, ale takie ostateczne. I śmierć jest procesem. Jeżeli mamy do czynienia ze śmiercią całego człowieka, ważnych narządów dla życia, a więc mózgu, płuc i serca, jesteśmy w stanie to stwierdzić, wiemy, że jest wtedy człowiek, no, że umarł, że nastąpiła śmierć. Natomiast pojawiają się już trudności w przypadku, kiedy nie wszystkie ważne narządy dla życia umarły. A więc żyje jeszcze serce, żyją płuca, pracują, działają, natomiast rejestrujemy płaski zapis encefalogramu, mówimy o śmierci mózgu. Jest to bardzo trudna sytuacja kliniczna. Mówię tutaj o osobach przebywających w stanie wegetatywnym, żyjącym z powodu tego, że jeszcze pień mózgu funkcjonuje. I te osoby przez wiele lat przebywają w takim stanie, są na oddziałach, są karmione przez sondę, są pielęgnowane przez wiele, wiele lat. Myślę, że kryterium w ogóle śmierci mózgu jest takim kryterium bardziej prawnym i bardziej dla potrzeb dzisiejszego świata, w którym rozwija się bardzo transplantologia. Trzeba tutaj wielkiej rozwagi, umiejętności naprawdę, żeby ocenić stan faktyczny człowieka. Do tego celu stosuje się wielu również technik medycznych, procedur. Potrzebne są podpisy trzech lekarzy zgodne, żeby stwierdzić taką śmierć, aby można było człowieka już na przykład odłączyć od aparatury reanimacyjnej. Trzeba ważną tutaj rzecz zaznaczyć. Otóż dzisiejszy lekarz może bardzo skomplikować proces agonii i śmierci człowieka. A przecież zarówno agonia, jak i śmierć nie należą już do medycyny. To tylko nam tak się mówi, wydaje. Natomiast to są już przymioty natury ludzkiej, które wymykają się działaniom medycznym. Tak naprawdę lekarz jest powołany służbie życiu i leczeniu pacjenta i właśnie musi to umieć rozpoznać. Jeżeli jest choroba uleczalna, trzeba zrobić wszystko, aby pacjenta leczyć. Nie bez względu na to, ile to kosztuje. Tutaj istotna sprawa to środki i nastawienie się państwa i wszelkich instytucji odpowiedzialnych za to, jak leczymy ludzi. Otóż dzisiaj właśnie odmawia się leczenia chorób uleczalnych. To jest ogromny problem. Odstępuje się od leczenia tam, gdzie leczenie jeszcze mogłoby przynieść skutki i to jest dramat i to jest prawdziwe przestępstwo. To jest tak naprawdę taka skryta eutanazja. Brak pieniędzy dla pacjentów na nowotwory czy pacjentów chorych na serce, na cukrzycę, na choroby cywilizacyjne, kiedy absolutnie są to choroby uleczalne i można długo pacjenta przeprowadzić jeszcze przez wiele lat, to jest właśnie dramat. Natomiast zajmowanie się nadmierne pacjentem w stanie agonii i umierania, to już nie jest sprawa lekarza. Tutaj już lekarz powinien pomóc, pozwolić pacjentowi godnie odejść. I to jest też sprawa rodziny. Rodzina nie potrafi dzisiaj towarzyszyć umierającemu człowiekowi. Często jest tak, że już człowiek w fazie agonalnej jest wzywany lekarz, pogotowie i jest zmuszana taka ekipa do reanimacji pacjenta, który jest w stanie agonalnym. A taki pacjent powinien być otoczony miłością osób bliskich, które powinny mu towarzyszyć do końca. Jest to tajemniczy moment, przez który musimy wszyscy przejść i tutaj nie wolno przerywać tej śmierci. To jest właśnie wiedza lekarza, jego umiejętności, aby rozpoznać ten stan. Ja nie mówię tutaj o nagłym zatrzymaniu krążenia w przebiegu na przykład zawału serca, kiedy absolutnie ta reanimacja jest potrzebna. Ja mówię o stanach, kiedy człowiek, przeżywszy wiele lat, umiera z tak zwanej na przykład starości, prawda? Kiedy czasami wie, że umiera, a byłam świadkiem wielokrotnie takich śmierci, kiedy pacjent wiedział, że umierał i żegnał się ze swoimi bliskimi. I nie wolno tutaj ingerować. To jest wręcz nadużycie. Natomiast, tak jak powiedziałam, bardziej trzeba się skupić na tym, żeby leczyć pacjenta tam, kiedy jest to konieczne.
Tak, i to jest trudność w tej chwili, jeżeli chodzi o to rozpoznanie. Dawniej to patrzyło się, jeszcze pamiętam, w pierwszej pomocy, lusterko do ust, czy oddycha, czy słuchaj, czy serce bije, no bo nikt nie miał encefalografu przy sobie, żeby śmierć mózgu badać. A w tej chwili się na technikę wysoką przełożyło, czy mózg pracuje, czy nie pracuje. I tu jest duże pole do nadużyć. Bo oczywiście, że jeżeli już pacjent żyć nie może, no to te narządy jego, jeżeli mogą być wykorzystane, to powinny być wykorzystane. Są wypadki różne drogowe, śmiertelne, straszne, gdzie wiadomo, że pacjent bez głowy nie będzie żył na przykład, prawda? Natomiast jeżeli choruje długo i zapada w śpiączkę, to my nie wiemy.
Tak, oczywiście znamy przypadki osób, które przez wiele lat były w stanie śpiączki, no i potem obudziły się i żyły i żyją do tej pory. Inaczej nawet słyszały wszystko, wiedziały, co się działo dookoła. Przecież są różne stopnie tej śpiączki. Są piękne też świadectwa ludzi, którzy byli pod jakichś udarach mózgu. Są powieści na ten temat, biograficzne, nie jakieś fantastyczne. Przecież wiemy, że mózg funkcjonuje, natomiast ciało nie. Ale ten człowiek jest istotą żywą, rozumną i nie można traktować go jako tak zwanej rośliny. Często mówi się o takiej, a warzywko. Takim brzydkim epitetem człowieka, który pozostaje w łóżku, nie daje jakichś specjalnie oznak, no bo nie może, dlatego że ma porażone ośrodki ruchowe, natomiast jego mózg żyje. I on, trzeba wielką ostrożność zachować. Na przykład jestem przy łóżku chorego, osoby, która jest po udarze, rozmawiam i widzę łzę w oku, prawda, jak spływa, jak ta osoba słyszy i wie, co mówię, albo jak reaguje na dotyk, jak się do tej osoby przemawia, jak zachowuje się tętno, ciśnienie, skóra, jak ona to rozumie i wie. Nawet w rodzinie miałam kuzyna, który właśnie był po wypadku w Naomi i odwiedzałam go. I miałam z nim kontakt dobry. Wiedziałam, że on czuje, rozumie i wie, że byłam u niego. I na to musimy się uwrażliwić, prawda? Na tego typu. Nie możemy tych ludzi traktować jako, że są to niepełnosprawni, ciążący nam ludzie. Oni żyją inaczej niż my, ale żyją i jest to ich życie niepowtarzalne i jedyne i godne do końca. Także te wszystkie pomysły na temat eutanazji, prawda, żeby pozbawiać się, no bo to jest taka wygoda, to jest wyraz bezradności. Najłatwiej usunąć to, co kole w oczy, a więc kogoś, kto inaczej wygląda, nieładnie wygląda, nie pasuje, jest jakimś ciężarem, to najlepiej po prostu w imię tak zwanej, bo to jest taka sztuczna litość, pozbawić się go i ochronić jeszcze jednocześnie budżet, bo przecież nie ukrywajmy, że względy ekonomiczne będą tutaj odgrywać ogromną rolę, dlatego że ludzie pozostający w oddziałach właśnie, czy śpiączkowych, czy zakładach opieki, czy właśnie chociażby w łóżkach długoterminowych, generują naprawdę duże koszty, a przy takim podejściu i przy takim upadku moralności można twierdzić, prawda, że jesteśmy w obliczu grożącej eutanazji. Ta eutanazja w niektórych państwach jest legalna. I dużo dyskusji na ten temat także w naszych mediach już w tej chwili, więc myślę, że jesteśmy powolutku przygotowywani i znieczulani, abyśmy mogli zaakceptować te działania w kierunku właśnie nas samych.
Może to tyle tytułem wstępu, bo już dość długo mówiliśmy, resztę może jeszcze przy odpowiedziach na telefon. Drodzy Państwo, chcemy Państwa prosić o włączenie się w tę audycję, o współtworzenie tego tematu, który brzmi medyczne i etyczne aspekty początku i końca życia człowieka.
Zapraszamy słuchaczy do telefonowania do nas. Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat medyczne i etyczne aspekty początku i końca życia ludzkiego. Naszymi gośćmi są lekarze, pani dr Ewa Obertyńska-Romanowska i pani dr Hanna Wójkowska.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tutaj dzwoni Marta z Krakowa.
Witamy serdecznie.
Witam również serdecznie gości oraz Państwa w studio. I mam takie pytanie związane z określeniem naturalna śmierć, bo mówi się o odpoczęcia, ochrona życia, odpoczęcia do naturalnej śmierci. I uważam, że pojęcie naturalna śmierć to jest też takie wieloznaczne, ponieważ właśnie nieudzielenie pomocy umierającemu na przykład na skutek nagłego zatrzymania krążenia też jest, skutkuje naturalną śmiercią, tak według mnie. I czy nie powinno być jakieś rozróżnienie właśnie naturalna śmierć, która jest rzeczywiście procesem już takim nieodwracalnym i od tej właśnie śmierci spowodowanej nieudzieleniem pomocy lekarskiej, medycznej, która no, też jest naturalną śmiercią. Czy mogę właśnie uzyskać jakieś wyjaśnienie w tej sprawie?
Bez wątpienia.
Tak, oczywiście. Możemy powiedzieć...
Z Panem Bogiem.
Możemy powiedzieć o śmierci patologicznej i śmierci naturalnej. Otóż śmierć patologiczna wystąpi właśnie wtedy, kiedy przyczyna, która wywołuje tę śmierć, była możliwa do, że tak powiem, odwrócenia. Taką przyczyną na przykład będzie właśnie zawał serca, o ile on nie będzie takiego spustoszenia tworzył w organizmie, bo zdarza się przecież, że zawał serca będzie już od razu przyczyną zgonu natychmiastowego, będzie tak bardzo rozległy, ale przecież nie zawsze. I w takim przypadku reanimacja jest konieczna. Zresztą każde nagłe zatrzymanie krążenia to jest standard postępowania. Należy takiego pacjenta reanimować. Natomiast nie możemy mówić o takiej sytuacji, że jest to nagłe zatrzymanie krążenia u osoby, która jest w stanie agonii. Otóż agonia jest takim czasem, który prowadzi do śmierci tej, o której mówimy, która jest śmiercią naturalną. Tą śmiercią, do której jesteśmy wszyscy przeznaczeni. Agonia jest takim stanem przedśmiertnym, kiedy człowiek, zbliżając się do śmierci, często daje oznaki i sam wie, że odchodzi ze świata. On często chce nam o tym jakoś zakomunikować. Pracując z pacjentami, szczególnie w zakładach opieki długoterminowej czy w oddziałach, jest to dosyć łatwe do rozpoznania, jeżeli ma się takie czułe na to oko i chęć rzeczywistego spojrzenia na człowieka jako bliźniego. Wiemy, kiedy ten człowiek zbliża się do śmierci. Taki człowiek daje sygnały. On też prosi o taką pomoc, często duchową. On chce przebywać z ludźmi, którzy są dla niego bliscy. To nie będzie takie odchodzenie, jak w przypadku, prawda, nagłego zdarzenia, wypadku komunikacyjnego, czy choroby ostrej, czy ostrego incydentu mózgowego, czy kardiologicznego. Czyli trzeba robić takie rozróżnienie, prawda? I to rozróżnienie jest istotne szczególnie dla lekarza, lekarza, który praktykuje na co dzień, który zna pacjenta, który wie, że pacjent był przewlekle chory, który się starzeje, który traci te czynności życiowe, witalne, który po prostu żegna się ze światem, a lekarz wie, zna pacjenta. Inaczej, który pacjent był zdrowy, funkcjonował i nagle coś się z nim dzieje, prawda? I wiemy, że doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia i trzeba natychmiast szukać tej przyczyny i w miarę możliwości odwrócić. Także trzeba dokonać właśnie takiego rozróżnienia śmierci patologicznej od śmierci naturalnej, która jest udziałem każdego z nas.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, dobry wieczór. Paweł, ja również telefonuję z Krakowa.
Dobry wieczór, witam pani.
Chciałem się zapytać właściwie pani Hanny odnośnie tej sprawy takiego na siłę przywracania do życia. Co prawda tutaj przed chwilą usłyszałem odpowiedź, która po części wyjaśniła moje pytanie, ale to jest w przypadku, gdy lekarz, który nie zna pacjenta, przybywa po prostu na miejsce, jak on stwierdza, że ten ktoś umiera ze starości i że on naprawdę umiera? Jak on po prostu podejmuje decyzję o tym, żeby go nie reanimować, bądź reanimować? W jaki sposób?
Właśnie, najlepiej jak jest taka więź pacjenta z lekarzem. Nie zawsze jest to oczywiście możliwe, bo często są to dosyć przypadkowe kontakty. Jednak historia choroby pacjenta i to, co dowiaduje się lekarz od rodziny, w dużej mierze może takiemu lekarzowi ułatwić sytuację. Jest taka zasada, że jeżeli dzieje się coś nagle, lekarz podejmuje czynności. Zresztą powiem też tak, że lekarz jest jakby przymuszony do takich działań ze względów też prawnych i orzeczniczych. I tutaj najwięcej właśnie zależy od rodziny, bo tak naprawdę stan agonii pacjenta to jest czas, kiedy głównie rodzina powinna z danym pacjentem przebywać i to jest rodziny obowiązek, żeby wiedzieć, w jaki sposób do tego czasu się przygotować. Tylko, że myśmy wszyscy tak bardzo odeszli od humanizmu, że nawet nie umiemy ani się rodzić, ani umierać. I nawet rodzina nie bardzo wie, jak się zachować w obliczu człowieka umierającego. Łatwo dla mnie nawet często jest stwierdzić coś takiego, że ta osoba, jakże jadę na wizytę, widzę, jest osobą, która odchodzi z tego świata z powodu właśnie naturalnych procesów, niż takiej rodziny, która chce na siłę przytrzymać jeszcze, prawda, i zmuszać pacjenta do działań reanimacyjnych, prawda, do sztucznego oddychania, do masażu serca, kiedy widać, że ten starszy pan czy pani już się pożegnał. Powiem inaczej, dam świadectwo własne tutaj, ponieważ odchodziła moja babcia w szpitalu, chorowała na szpiczaka mnogiego, przechodziła ogromne cierpienia, nawet prześcieradło, które leżało na niej, ważyło jakby tonę. Ja byłam w dniu jej śmierci w szpitalu, to było w sobotę, kilka lat temu. Poszłam do szpitala, moja babcia mówi, ja odchodzę. Zostańcie z Bogiem, tu jest pięknie. Była ze mną moja ciocia, która na te słowa mówi, mamo, nie umieraj, nie odchodź. I zaczęła strasznie szlochać, płakać. Babcia zamknęła oczy, a ciocia, lekarza, prawda? I ci lekarze biedni przybiegli, reanimowali tą moją babcię. I ta babcia jeszcze się męczyła przez 12 godzin. No powiem szczerze, że miałam do cioci ogromną pretensję, że nie potrafiła skorzystać z tego pięknego momentu, jakim było pożegnanie własnej matki, ucałowanie jej i powiedzenie do zobaczenia po tamtej stronie. To była choroba nieuleczalna, w fazie już absolutnie tak zaawansowanej, że wszyscy o tym wiedzieliśmy. I w tym momencie no, trzeba jakby też uszanować to, że ten człowiek chce odejść. Niewątpliwie ważny jest właśnie taki kontakt duchowy i taki mądry z człowiekiem, który odchodzi. Oczywiście, jeżeli przychodzi lekarz do pacjenta, o którym nic nie wie i pacjent daje oznaki życia, lekarz musi jeszcze podejmować pewne czynności, prawda? No to trudno, żeby zaniechał, potem będzie podejrzane o takie zaniechanie. No tutaj nie można dać takiej generalnej zasady, prawda? Jest to konkretny, dany przypadek. Każdy trzeba bardzo odpowiedzialnie rozważyć i jest to zawsze jednak ten lekarz i ten pacjent. Także na antenie nie da się opisać tak skomplikowanej sytuacji, jaką jest śmierć człowieka, ale chcę właśnie szczególnie to podkreślić, że agonia i śmierć są to momenty, które trzeba oddzielić od działań takich typowych medycznych. One należą do egzystencji człowieka i każdy z nas musi przez to przejść, każdy z nas. I jest wielka tutaj dla nas próba, żeby umieć się do tego przygotować.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Mówiła Waleria z Włodzisławia Śląskiego.
Witamy Panią serdecznie.
Ja się chciałam zapytać, proszę, Pani doktor, bo moja siostra też leżała, ona leżała w hospicjum. Jak ja tam przyszłam, to ona po prostu w ogóle nie reagowała. A jak do niej coś mówiłam, to otwarła jeszcze oczy i tak spojrzała na mnie. Ja wtedy zaczęłam się po prostu modlić i zapytałam się, bo dwie panie jeszcze leżały na sali, to zapytałam się, czy po prostu nie będę im przeszkadzała, jeśli się będę głośno modliła i poprosiłam ich, żeby oni się też modlili i będziemy się też modlić za moją siostrę i za nich wszystkich. I oni bardzo chętnie się na to zgodzili. I wtedy moja siostra jakby zaczęła reagować, jak te panie się tu zaczęły modlić. I chciałam się zapytać, czy to już była agonia, bo ona później za dwa dni umarła.
Tak, myślę, że to było takie pożegnanie pani siostry z panią i z tego, co pani mówi, to siostra była w hospicjum, czyli w miejscu, gdzie pacjenci przebywają, aby godnie umrzeć. Bo jest to miejsce, w którym się nie leczy chorych, prawda? Tylko jest to właśnie miejsce godnego odchodzenia człowieka. Często właśnie osoby, które odchodzą, to jest takie, te ostatnie chwile mają taką jasność, jeszcze, żeby się właśnie pożegnać z otoczeniem. Właśnie być może, że ta modlitwa spowodowała. Dlatego, że człowiek jest ciałem i duchem. Właśnie my za dużo przywiązujemy tej wagi tylko do ciała, wykonując mechaniczne czynności, a za mało przywiązujemy do spraw duchowych. Często tak się dzieje też w szpitalach niestety, kiedy pacjent, który umiera, nie ma godnego odchodzenia. No niewątpliwie te techniki, te działania szybkie, pobieżne, czy gdzieś tam na sali, prawda, w obliczu wszystkich innych pacjentów, no są bardzo trudne do zaakceptowania. No ale to jest szpital, prawda, tam pacjent przychodzi po to, żeby się leczyć, a nie żeby umierać. No jednak wiemy, że do szpitala trafiają chorzy i oni tam często też umierają, ale rzeczywiście umieranie w domu, a w szpitalu to zupełnie dwie jakości, no więc ja tutaj nie namawiam, żeby nikogo nie oddawać do szpitala, ale nie leczyć chorych. Po prostu, tak jak powiedziałam, bo myślę, że temat początki i koniec ludzkiego życia, myślę, że o tym początku też trzeba będzie powiedzieć, bo to jest afirmacja życia, ale jeszcze, żeby to tak się jakby utrwaliło. Naszym obowiązkiem jest leczyć choroby uleczalne. Mamy na to przeznaczać wszelkie możliwe środki i jest ogromne zaniechanie ze strony rządzących, że my nie leczymy ludzi, których trzeba leczyć, prawda? Tu są ogromne zaniedbania, a musimy też wiedzieć, że nie trzeba tego cierpienia, prawda, jakby demonizować, bo cierpienie człowieka jest nam przypisane. Ono jest złem i my jako lekarze jesteśmy powołani do walki z tym cierpieniem. Natomiast człowiek potrafi wznosić się w swoim człowieczeństwie nawet ponad to i musimy się wszyscy kiedyś w życiu zmierzyć z naszym własnym cierpieniem, z własną agonią, z naszą śmiercią i oby to była właśnie godna śmierć. Ale zanim umrzemy, narodzimy się i te początki naszego życia, również piękne, fantastyczne, to święto, które wczoraj obchodziliśmy, świętości życia, no, proces życia człowieka, prawda, od początku do końca, no jest największym naszym skarbem właśnie. Człowiek jest samym życiem.
Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże. Witamy. Państwu.
Szczęść Boże.
Chciałem się taką refleksją podzielić. Jeśli sobie uświadamiamy, że człowiek nie może sobie dać życia, czyli jest ono podarunkiem od stolicy, czyli jest to podarunek święty i jeżeli człowiek da się zwieść złemu i to życie usuwa, to jednak to życie, ono dalej zachowuje parametry świętości. I tutaj w tym działaniu szatan działa przeciwko sobie, bo egzorcyści właśnie mówią, że tych dzieci, które zostały właśnie pozbawione możliwości uczenia tego świata, są największe zastępy świętych. I one oczywiście działają przeciwko szatanowi. Taka rzecz już miała miejsce w historii narodu wybranego, kiedy powiedzmy faraon mordował dzieci, które się rodziły z Izraelitów, noworodki. To Mojżesz w ten czas, nie wiem czy Państwo tą historię znacie, bo może mówię coś znanego, Mojżesz zabronił współżycia Izraelitom, ale miał siostrę Miriam, która miała dar proroczy i ona powiedziała, zganiła go, że tego nie wolno robić, że życie jest świętością i nie wolno działać przeciwko Bogu. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz taka, tak się zamyśliłem nad tym, że ta technika daje nam w tej chwili obecnie duże możliwości wglądu w proces życia, ale jaki jest walor, powiedzmy, tajemnicy. Kiedyś ludzie nie mieli takiej możliwości i nie mieli możliwości stwierdzenia, że dziecko, które jest w łonie matki, jest rzeczywiście obdarzone jakąś wadą. I to się odbywało w sposób taki, powiedzmy, normalny. I to jest walor tajemnicy. Tajemnica jednak, powiedzmy, ma swoje dobre strony, bo przecież też taka już jest przestroga Pana Boga, że kiedy ludzie zgrzeszyli, to mówi, no poznaliście już, co jest dobro i co jest zło, ale nie ważcie się sięgnąć po owoc z drzewa życia. To jest następna rzecz. I jeszcze chciałbym się upewnić, czy w tym powiedzeniu ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci, brak tego słowa od naturalnego poczęcia jest celowy, bo wydaje mi się, że każde życie podlega ochronie, czyli to, co jest nienaturalne, czyli dziecko urodzone przez in vitro, również, prawda, dlatego tu nie ma tego wyróżnika od naturalnego
oczywiście,
poczęcia.
Oczywiście. Tak? Oczywiście.
To wszystko. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pawle. Także każde życie jest darem Bożym. Może być poczęte godnie albo niegodnie. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Nazywam się Krysia i dzwonię z południa Polski. I jadąc samochodem słuchałam tej audycji po godzinie 19:00 i tam się skradła taka nieścisłość. Pani, która mówiła o pochówku dziecka i o tych wszystkich procedurach, to nie jest tak, że od 22 tygodnia przepisy się zmieniły i jakby mam wiedzę pewną, bo jakby z dwóch źródeł, z autopsji i z audycji, która była na Państwa antenie jakieś 3-4 miesiące temu. I to jest tak, i myślę, że to jest bardzo ważne dla rodzin, dla matek, dla ojców, którzy znajdą się w takiej sytuacji, że tak naprawdę mogą pochować swoje dziecko od najmłodszych tygodni, od pierwszych tygodni, dostając akt urodzenia, który jest jednocześnie aktem zgonu, gdzie jest wpisana płeć dziecka i nie ma znaczenia, czy to dziecko ma 15 tygodni, 12 tygodni, czy ma 18 tygodni. Nie ma znaczenia waga. Dokument, który, bo tam chodziło też o wysiłek z ZUS-u, dokument, tak, który oni dostają, idą do Urzędu Stanu Cywilnego, ten dokument potem przedstawiają w ZUS-ie i tutaj nie ma tego jakby tej granicy 22 tygodnie. Myślę, że to jest bardzo istotne dla rodziców, którzy znajdą się w takiej sytuacji, chcieliby zrobić pogrzeb i jakby tu te wszystkie formalności mogli mieć zgodnie z prawem zachowane. Ważną rzeczą jest płeć dziecka i tam wpisuje się płeć dziecka, która jest możliwa, jeśli nie wykonuje się badania DNA. Moja wiedza też pochodzi z konferencji, która była w Krakowie końcem listopada, umarłych pogrzebać na Uniwersytecie Jana Pawła II. I tam wypowiadają się osoby, które jakby w tym temacie są dość dobrze zorientowane, między innymi pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego, jak również był pan doktor w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie. I myślę, że to jest ważne, żeby to zostało powiedziane. Tak jak mówię, była już kiedyś taka audycja, która prowadziły panie z stowarzyszenia. Ja też polecam stronę www.poronienie.pl i tam można też dużo informacji zyskać. I myślę, że to jest ważne, bo życie zaczyna się od poczęcia. I nawet i mówię to jakby w dwóch obszarach. W obszarze tego, że sama tego doświadczyłam i wiem, jak bardzo ważny jest pogrzeb dziecka. I na co dzień zajmuję się pomocą psychologiczną i wiem, jak bardzo ważną rzeczą jest, żeby osoba, która traci osobę bliską, tak, umiera ta osoba bliska i czy to jest dziecko mające 5-10 tygodni, czy to jest osoba, która ma 80-90 lat, żeby mogła uczestniczyć w tym pogrzebie, mógł być ten pogrzeb, mogła pożegnać tą osobę i tak jak mówię, niezależnie, bo mówicie Państwo teraz w tej drugiej części o osobach, które są jakby u schyłku swojego życia, natomiast to dotyczy także tych początkowych okresów i szczególnie ważne to jest dla tych osób, które właśnie dla tych matek, które później mają żyć i dobrze, żeby miały ten moment w swoim życiu, że wiedzą, gdzie leży ich dziecko.
I ojców,
tak, tutaj oddaję jak najbardziej, bo myślę, że gdyby mój mąż to słyszał w tym momencie, to by się obruszył. Natomiast jeszcze jedna rzecz, bardzo jestem wdzięczna tej pani, która zadzwoniła i tutaj zostało to jeszcze raz powtórzone, tej pani, która zadzwoniła i mówiła o poświęceniu się swojej rodzinie.
Tak, ostatni telefon, tak.
Tak. Bardzo jej dziękuję, osobiście jej bardzo dziękuję, ponieważ też znalazłam się w takiej sytuacji I myślę sobie też tak, że Pan Bóg dla każdego przygotował drogę. Ważne, żebyśmy umieli ją odczytać, żebyśmy mieli tyle siły, prosząc Boga, abyśmy umieli odnaleźć tą drogę.
Tak? I pokory.
I pokory, myślę, żeby to nie był pęd. Ja też niejednokrotnie miałam propozycję in vitro i to nie była ta droga, a dziecko się poczęło. Poczęło się w dniu pierwszej rocznicy beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, a zmarło 27 sierpnia w dniu, kiedy świętujemy święto świętej Moniki. Zawsze tą postać podziwiałam za wytrwałość w modlitwie i wiedziałam, że ja nie mam takiej wytrwałości. I się okazuje, że jednak człowiek ma taką wytrwałość, jeśli się ją prosi. I myślę sobie też tak, że ważny ten głos. O, tyle. Ważny ten głos. Bardzo dziękuję i zachęcam, że jeśli ktoś ma tutaj wątpliwości co do pochówku dziecka, szukajcie informacji, wiedzy, ponieważ to jest bardzo ważne dla waszego dalszego życia.
Dziękuję Pani Krystyno. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Słuchamy Radio Maria.
Tak. Halo.
Tak, słuchamy. Szczęść Boże.
Już mogę mówić?
Jest Pani na antenie. Kogo witamy? Tak.
Szczęść Boże, mówi Julita z Warszawy. Pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w studio. Dziękuję za poruszony problem. Chciałabym nawiązać do początków życia i mam dwa pytania. Pierwsze pytanie. Czy to prawda, że w łonie matki powstają zalążki jajeczek córki, czyli zalążki wnuczek? Czyli, że od zdrowia matki zależy płodność córki i zdrowie wnucząt.
Komórki jajowe.
Drugie pytanie. Czy to prawda, że produkcja plemników u mężczyzn trwa około 3 miesiące i każdy wypity w tym czasie kieliszek alkoholu uszkadza system nerwowy plemników? Przechodzę na odbiór.
Tak, dziękujemy za pytanie.
Może zacznę od drugiego pytania. Więc wszystkie, rzeczywiście wytwarzanie plemników, tak zwana spermatogeneza, trwa około 12 tygodni i czynniki uszkadzające, zarówno napromieniowanie, czy inne choroby, mogą po 3 miesiącach dopiero spowodować uszkodzenie tych plemników, bo tyle trwa cykl wytwarzania dojrzałych plemników. Natomiast no, musiało być ogromne nadużycie alkoholu, niejednorazowy jakiś incydent kieliszka czy dwóch alkoholu, tylko musiało być to jakiś ciąg taki alkoholowy, żeby uszkodzić na dłuższy czas wytwarzanie plemników. Natomiast jeśli chodzi, tak, oczywiście, że ma zalążki matki, prawda, wszystkich komórek jajowych, również to jest już zalążki na następne pokolenie. Oczywiście 50% ze strony kobiety, no bo później połączą się z tym materiałem genetycznym mężczyzny, więc jest połowa materiału genetycznego od matki, połowa od ojca. Także rzeczywiście okres wytwarzania spermatogenezy to jest 12 tygodni.
Dziękujemy bardzo. Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Minęła godzina 23:08.
I nadszedł czas ogłoszeń, więc podaję informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskie od 19 do 21 kwietnia w Elblągu, w Gdyni, w Kazimierzu Biskupim, koło Konina i w Szczecinie. A więc w Elblągu zgłoszenia przyjmują Państwo mareccy pod numerem telefonu 55 275 76 81. Powtarzam, 55 275 76 81. W Gdyni Państwo długońscy pod numerem telefonu 58 719 54 04. Jeszcze raz, 58 719 54 04. W Kazimierzu Biskupim koło Konina Państwo Kupczykowie, telefon 63 245 05 10. 63 245 05 10. W Szczecinie Państwo Piotrowscy pod numerem telefonu 91 486 23 01. Powtarzam, 91 486 23 01.
I zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 16 kwietnia, budowanie przestrzeni sakrum w polskim domu. Gościem będzie pani Aldona Plucińska, etnograf. 23 kwietnia temat, czy współczesna rodzina może być świętą. Ojciec Piotr Chyła i pani Krystyna Zając. Będzie tu też mowa o świętej Janie Berecie Molna. 30 kwietnia neopogaństwo w bajkach, grach i gadżetach dla dzieci. Pani Małgorzata Więczkowska, medioznawca, i ksiądz Tomasz Owczarek, egzorcysta. Wracając do tematu naszej audycji, gdzie była tutaj mowa o dzieciach, które umarły jeszcze przed urodzeniem, ale ta strata jest wielką stratą dla rodziców. Mieliśmy co prawda dopiero dwie takie audycje, ale można na stronie Radia Maryja w wyszukiwarkę wpisać, akurat w tej chwili pamiętam, Małgorzata Bronka, imię, nazwisko, to była naszym gościem, ta pani, i te audycje się pokażą. I te audycje się pokażą, wtedy można je odsłuchać. Tam jest dużo szczegółów dotyczących również takich aspektów prawnych, szczegółowo wyjaśnionych. Także Małgorzata Bronka, proszę wpisać i w archiwum audycji dla małżonków i rodziców to się znajdzie. Jest możliwość wpisywania po każdej audycji swoich jakichś komentarzy. Także też możemy z tego korzystać i prowadzić jakąś wymianę myśli na ten temat na stronie www.radiomaria.pl pod zakładką audycje dla małżonków. I odbieramy kolejne telefony.
Telefon mamy, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówię Justyna. Ja do pani doktor właśnie chciałam się zwrócić.
Szczęść Boże, nie dosłyszałam imienia.
Justyna. Mhm.
Dziękuję bardzo, prosimy.
Chciałam się do pani doktor zwrócić właśnie z tym przypadkiem, co tutaj pan poruszał wcześniej odnośnie tych dzieci poronionych w pochówku. Czy ja miałam taki przypadek, że w zasadzie ja obliczam, że moja ciąża mogła trwać około 6 tygodni. Z tym, że po prostu normalnie dostałem miesiączkę i przy tej miesiące po dwóch dniach nastąpiło po prostu takie mocne krwawienie z wyrzutami skrzepów takich. No więc już to było takie niepokojące i bóle takie brzuche, więc udałam się do mojego ginekologa, który stwierdził, no to jest poronienie, proszę do szpitala. Więc tutaj troszkę drastycznie może powiem, te ofitości już tej krwi i potem czyszczenie. Gdzie w tym wszystkim jest właściwie to dziecko? Jak to, gdzie ono by się zachowało? Bo to właściwie ten ślad jego to chyba już, nie wiem po prostu, jakby to, gdzie to właśnie jest ten człowiek w tym wszystkim.
Pani doktor, ginekolog jest z nami, spróbuję pani odpowiedzieć.
Bardzo często następuje obumarcie wczesnej ciąży i już albo nawet poronienie niezauważalne ze skrzepami i tam już nie znajdzie się fragmentów dziecka. Oczywiście każdy materiał uzyskany z pacjenta idzie do badania histopatologicznego, więc na pewno miała pani w karcie informacyjnej napisane, żeby zgłosić się po wynik badania histopatologicznego. I w tym wyniku było napisane, czy były fragmenty płodu, czy też było to tylko łożysko, bo bardzo możliwe, że na przykład w ogóle nie było ciąży, że była to tylko przerost śluzówki macicy czy zatrzymanie miesiączki. I ta odpowiedź prawdopodobnie jest w tym badaniu histopatologicznym. Być może nie odebrała pani karty informacyjnej, gdzie było napisane, żeby odebrać to badanie. Więc proszę, jeżeli ma pani jakiś dręczący niepokój w tej sprawie, to proszę odebrać to badanie i tam sprawa się wyjaśni.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Przy telefonie Andrzej. Przysłuchuję się tutaj dyskusji od jakiegoś czasu podróżują i mam takie w zasadzie kilka pytań. No nie będę tutaj pytał na tematy medyczne, bo siły są bardzo nierówne. Nie jestem lekarzem i medykiem. Natomiast mam kilka pytań natury bardziej może etycznej, dotyczącej głównie in vitro. Mamy mówić troszeczkę o początku. Proszę mi powiedzieć, ja jestem osobą wierzącą. Proszę mi powiedzieć, bo tak się przysłuchuję, tutaj kilka razy padło takie stwierdzenie, też chyba cytowane przez słuchaczy, mówiące o naturalnym poczęciu. Proszę mi powiedzieć, czy dziecko poczęte metodą in vitro, z państwa interpretacji, czy też interpretacji, czy z wykładni być może Kościoła katolickiego, czy takie dziecko, czy taki fakt poczęcia metodą in vitro jest darem Bożym, darem życia, czy też nie?
Dziecko jest darem.
Dziecko jest darem, czyli możemy rozumieć, możemy przyjąć jako pewnik, że również to dziecko poczęte metodą in vitro i również szczęśliwie urodzone jest jak
najbardziej. Oj, głos pana ginie, ale dziecko jest zawsze darem Boga i posiada duszę nieśmiertelną, to Pan Bóg daje razem z życiem. Coś głos Pana jednak uciekł nam i to jest to jedno pytanie, które Pan zadał. Natomiast pytanie, czy to poczęcie było dokonane w sposób godny czy niegodny. No bywa, że właśnie dochodzi do gwałtu na przykład, no to na pewno nie jest też poczęcie w sposób godny dokonane, bo nie jest w małżeństwie nie za obopólną zgodą małżonków, prawda? Tak samo sztuczne jakieś właśnie za pomocą tylko technik różnych, to też jest poczęcie niegodne. I tego rodzaju sytuacje w prawie kanonicznym istnieją, no bo tak jak sprawowanie sakramentów przez księdza jest ważne, niezależnie od kondycji duchowej kapłana, który może być taka lub inna. Sakrament jest ważny, sprawowany, bo jest księdzem.
Jeszcze chciałabym tutaj dodać. Nie wszystko, co jest technicznie możliwe, jest dobre. Myśl człowieka, jego możliwości są ogromne, natomiast trzeba o tym człowieku, który się począł, pomyśleć jako istocie suwerennej, która posiada godność własną i której należy się poczęcie w miłości, w akcie rodziców zjednoczeniowym, w pewnej tajemnicy. No pewnych czynności nie wykonujemy na oczach całego świata, no może tak powiem tutaj dosyć radykalnie obrazowo, ale są pewne czynności intymne, z którymi nie chcemy się nigdy jakby obnażać przed innymi, przynajmniej jeżeli ktoś, no prawda, nie jest ekshibicjonistą. Natomiast no tworzenie człowieka poza jego naturalnym środowiskiem jest ogromną ingerencją i krzywdą. Nie oznacza to, że jest on pozbawiony godności. Ten człowiek jest po prostu pokrzywdzony od samego początku. Są ludzie, którzy mają więcej szczęścia i mniej. Dzieci poczęte in vitro od początku są w gorszej pozycji niż dzieci poczęte w sposób naturalny. Dlatego, że odebrano im na samym początku ich godność. Dlatego, że traktuje się je jak przedmiot, jak produkt, jak coś, co się bardzo, bardzo chce wytworzyć. Nie są to dzieci w owoce miłości. To są dzieci, które są zachciankami rodziców. Być może ja kogoś tutaj bardzo urażam, bo ktoś bardzo cierpi z powodu braku dzieci i chce to dziecko mieć za wszelką cenę, ale to jest właśnie chcenie. Chcenie wbrew wszelkiemu, prawda? Że jest technicznie możliwe, to ja chcę. Jeszcze mam pieniądze i jeszcze może będzie taka ustawa. Dziecko jest darem, jest tajemnicą, jest człowiekiem, który ma ciało i ducha i jemu się należy coś więcej niż techniczne sprowadzenie na świat.
Choćby weźmy sam plemnik. Jeżeli on jest złożony w drogach rodnych kobiety, przechodzi od wejścia aż do ujścia jajowodu, gdzie spotyka się z komórką jajową, to jest cała wielka procedura, bardzo skomplikowana technicznie, gdzie on przechodzi szereg egzaminów, klasyfikacji i nie każdy plemnik dojdzie do końca. Bardzo, o wiele mniej niż na starcie. Natomiast przy procedurze na szkle po prostu tutaj decyduje oko operatora, który właśnie weźmie ten czy inny plemnik, a tego niestety okiem nie widać, który ma większą, że tak powiem, sprawność i będzie lepszy do zapłodnienia komórki jajowej. Z komórką jajową też to podobnie, co innego jak jest naturalne jajeczkowanie, a co innego jak jest pobudzona sztucznie jajnik i wydziela tych mnóstwo tych komórek jajowych. Ale to są już szczegóły.
A ja mam jeszcze takie pytanie, bo jeżeli jest ciąża, jest w rozwoju, to bardzo ważny jest stan matki emocjonalny. Czy ona jest zadowolona, czy jest w jakimś psychicznym dołku. Czy to się również przenosi na komórki, czy
na dziecko.
W momencie poczęcia te rzeczy też mają wpływ?
Mają wpływ szczególnie, jeśli chodzi w ogóle o to, czy do tego poczęcia dojdzie i może dojść do poronienia. Zresztą no wiadomo, że te procedury, prawda, in vitro kończą się bardzo dużo częściej poronieniem, dużo częściej obumarciem ciąży i wadami większej liczby te dzieci są chore, obciążone różnymi schorzeniami i wadami. Jednak w naturze ta selekcja naturalna, walka o tą komórkę jajową, bo przecież w jednym ejakulacie mamy 60 milionów plemników. Teraz już te normy spadły do 40, bo są obniżone. Obniżona jest ilość plemników w nasieniu, ale nawet z 40 milionów jeden plemnik zwycięża walkę o tą komórkę, czyli musi być najlepszy. A w procedurze in vitro nie ma tej selekcji. Dlatego no, na te wszystko i ze względów czysto biologicznych, już pomijając aspekty etyczne, biomedyczne, to wiadomo, że to jest najlepsze. Poczęcie naturalne i poczęcie in vitro jest poczęciem nienaturalnym, poczęciem sztucznym.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Robert. Ja chciałem powiedzieć o takim wydarzeniu. Byłem bardzo poruszony, kiedy podczas wizyty u szwagierki, która ma 7 dzieci, w tym jedno poroniła, na ścianie wisiały zdjęcia rodzinne, a wśród nich zdjęcie USG tego dziecka, które zmarło. Bardzo byłem zaskoczony tym widokiem. Na początku zastanawiałem się, co to oznacza, a dopiero później doszło do mnie, do mojej świadomości to, że właśnie jest to obraz tego dziecka, które zmarło. To jest jedna rzecz, a druga to to, że byłem świadkiem takiego zbiegu takich wydarzeń, kiedy grupa ludzi pomagała znajomej umierać i przechodzić na drugą stronę. I odbywało się to w ten sposób, że do tej osoby, te osoby często odwiedzano. Ona była chora na raka. Pomagano jej, sprzątając w domu. Mąż trochę był niezaradny życiowo, a więc ta pomoc była mocno potrzebna. Tę osobę chorą pielęgnowano. Robiono jej pielęgnację paznokci. Kiedy już była bardzo, bardzo chora, chyba kilka dni przed umieraniem, robiono jej farbę na włosach, pielęgnowano twarz. Nawet był taki zwyczaj, ażeby przy jej trumnie stało też zdjęcie, podobnie jak zdjęcie papieża w kościołach, tak też zdjęcie tej osoby było ustawione i ta umierająca osoba mogła wybrać sobie to, to najpiękniejsze zdjęcie, jakie, jakie w swoich zbiorach miała. Później, kiedy ta osoba zmarła, to, to te znajome tę umarłą osobę ubrały w suknię, którą wcześniej ta osoba sobie wybrała w domu, w mieszkaniu, w obecności zgromadzonej rodziny odbyła się msza święta i później ta zmarła została włożona do trumny nie przez uniwersum, ale przez, przez tych zgromadzonych ludzi i przez nich wyniesiona przez klatkę schodową do samochodu i tam, tam ją pożegnano. To było bardzo przejmujące wydarzenie, które, które zapamiętałem bardzo dobrze.
Tak.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo za to świadectwo pokazujące, jaki szacunek można oddać człowiekowi, czy to maleńkiemu, który jeszcze nie zdołał się urodzić, ale zaistniał i jest. I jest i spotkamy się z nim w niebie, daj Boże. I temu, który, który odchodzi, który, którego nie pozbawia się możliwości właśnie wyboru ubrań, zdjęć, które będą bardzo, bardzo wspaniała sprawa. Hospicjum domowe chyba podobnie działa, chociaż pewnie to nie tak duża grupa osób.
Tak, bardzo każdy z nas by chciał być tak pożegnany przez najbliższych.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mówi Waldek, jadę z Warszawy do Wrocławia i zawsze, kiedy odbywam długą podróż, to w jakiejś mierze dzięki radiu jadę bezpiecznie, bo i temat ciekawy i próby kontaktu z Państwem. Rzadko kiedy się udaje, ale dzięki Bogu dzisiaj się udało. Drodzy Państwo, chciałbym powiedzieć o takim moim spojrzeniu na in vitro. Tak się składa, że mam 43 lata i w domu mam dwumiesięczną córeczkę, która jest absolutnym darem Pana Boga. Pierwsze moje dziecko w małżeństwie się urodziło dawno, dawno temu, bo kilkanaście lat temu. I potem nagle jakoś tak się działo, że Bóg dawca życia jakoś tych dzieci nam nie dawał, tak? 2 lata temu urodził się syn Antoni, a 2 miesiące temu córka Maria. I kiedy ja podczas dyskusji na temat życia, na temat dzieci rozmawiam z przyjaciółmi, ze znajomymi, to proszę sobie wyobrazić, że ja zupełnie nie pojmuję tej retoryki, którą być może, chociaż nie chcę tutaj pana skrzywdzić, którą podjął pan, któremu nie udało się kontynuować rozmowy, kiedy pan mówił, że tak, jestem katolikiem, ale no, z tym in vitro. I ja nie mogę pojąć jednej rzeczy. To, że pani tak ładnie zaakcentowała to chcenie, bo chcę, że absolutnie eliminujemy wolę Boga, że absolutnie w intencji tego, który życia i daru życia nienawidzi, a jest to, rzadko pada to w tego typu tematach określenia szatan, diabeł, zły, bo to on nienawidzi życia. I wydaje mi się, że jak tu padło takie określenie, no rodzi się życie jedno dziecko, szczęśliwe, kochane, oczekiwane, ale absolutnie zapominamy o kilkunastu zamrożonych bądź uśmierconych. I w pedagogice, czy w takiej ekonomii szatana, złego, diabła, no ta metoda in vitro no jest metodą wspaniałą, jemu opłacalną poniekąd. I ja nie wiem, czy proszę mnie sprostować, jeżeli w moim toku myślenia jest jakaś fałszywa nuta, ale wydaje mi się, że dla mnie jest rzeczą niepojętą, że nie wyobrażam sobie takiej myśli, że zdecydowałbym się na dziecko metodą in vitro tylko dlatego, że chcę, tylko dlatego, że bardzo marzę o dziecku. mając świadomość, że rodzeństwo tego dziecka wskazuje na wieczny niebyt, tak? Że ono absolutnie dla mnie nie ma znaczenia, bo ma znaczenie to jedno, które się urodziło. I proszę sobie wyobrazić, że każdy z moich rozmówców nie wytrzymuje tego mojego wywodu. Bo momentalnie albo pada imię i nazwisko jakiejś osoby, której ja w żadnej mierze nie chcę oceniać, ale pada i to oni tak kochają to dziecko, bo oni tak to kochają dziecko. I kiedy moja odpowiedź kolejna jest, że prawdopodobnie medycyna nie do końca określa, czy to dziecko wygra z potencjalnymi chorobami za lat 20, 30, 40, no to już zyskuje miano oszołoma człowieka, który, no bo ja mam dzieci, bo tyle ich mam, to tak na dobrą sprawę już nie ma absolutnie prawa wypowiedzi i oceny, no bo oni dziecko kochają. I nie wiem, jak to z tymi chorobami dzieci poczętych metodą in vitro do końca jest, ale gdzieś tam usłyszałem, że jest duże prawdopodobieństwo, że te dzieci no mogą się borykać.
Są słabsze.
Którym nie mogę pojąć, nie mogę zrozumieć i nie mogę uwierzyć, że właśnie imię tam XZ kocha to dziecko, nie bacząc na to, co może się wydarzyć w życiu tego dziecka za lat 20 bądź 30.
Waldku, wydaje się, że rozumuje pan prawidłowo, z tym, że te dzieci, które są zamrożone i nie wiadomo w ogóle, co z nimi będzie dalej, to nie idą w niebyt. One zaistniały, jeżeli zaistniało życie, to już raz dane życie nie zostaje odebrane. Tylko, że po prostu nie ma ich jak na razie wśród nas. Ale istnieją nie tylko w Bożym zamyśle, ale już fizycznie zaistniały, w związku z tym mamy szansę z nimi się w niebie spotkać. Mogą być naszymi orędownikami.
No, fantastycznie pan wyprowadził właśnie tutaj to zło, które rzeczywiście może się tylko cieszyć z takiej procedury, bo te dzieci, które są zamrożone, one istnieją, ale nie mają szansy rozwoju. A powołaniem człowieka jest stały rozwój. Rozwój moralny przede wszystkim. No i nie tylko, prawda, ale wszelki rozwój moralny człowieka wyróżnia nas pośród wszelkich innych istot. To jest ten szczyt człowieczeństwa. No i tacy rodzice w ogóle nie myślą o żadnym rozwoju tego dziecka, prawda, w ogóle nie wiedzą, co się stanie z tymi dziećmi. Ktoś wyleje te zamrożone, prawda, małe istoty gdzieś do zlewki, czy gdzieś tam się rozmnożą, czy ktoś będzie manipulował nimi genetycznie, przecież nic nie wiemy. Także tutaj rzeczywiście skrajny egoizm ludzi, którzy decydują się na taką selekcję własnych dzieci, że dają szansę jednemu, nie dając szansy właśnie innym. Być może wynika to właśnie z braku wiedzy, z braku takiego rozeznania. Nie wiedzą, co czynią tak naprawdę. Także często ludzie tacy może też nie mają wielkiej winy, bo nie wiedzą, co czynią. Trzeba właśnie trochę namysłu, żeby wiedzieć.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie.
Można imię Dominik poznać?
Dominik Małopolski. Ja chciałem zapytać, może to bardziej takie pytanie teologiczne, ale już od dłuższego czasu nurtuje mnie w sprawie dzieci nienarodzonych, ponieważ tak nieładnie się mówi, że te dzieci wszystkim nienarodzone są w niebie świętymi, wielkimi, orędują za nami. Chciałem zapytać, bo nigdy nie słyszałem, żeby te dzieci były chrzczone. A mi się wydaje, że podstawową rzeczą, żeby dostać się do nieba, jest chrzest. I co w takiej sprawie, kiedy te dzieci nie są chrzczone? Czy one na pewno idą do nieba? Mówię, to może bardziej pytanie do jakichś teologów.
Znaczy, w tych audycjach poprzednich, w których zresztą uczestniczył ksiądz na temat chrztu, było to pytanie już stawiane. I tutaj brak chrztu nie stanowi przeszkody, żeby one trafiły do nieba. Dawniej się mówiło o jakiejś otchłani, ale to było jeszcze w czasach dużo dawniejszych. W tej chwili Kościół jasno się na ten temat wypowiedział. Żadna otchłań, żaden niebyt, tylko konkretnie idą do nieba, z tym, że nie miały szansy na ziemi się rozwinąć. No to jest To jest ten brak, ale nie są pozbawione Bożej miłości i z nimi się spotkamy. To była wypowiedź kapłanów. Można, mówię, w archiwum naszych audycji odszukać audycję o Chrzcie Świętym i nie jedna taka audycja była i tam to było poruszane. W tej chwili nie mamy tutaj teologa między sobą, także nie mogę tego autorytatywnie tutaj zacytować, ale mówię, że te wypowiedzi padały. Także może to być również chrzest krwi, prawda? Niekoniecznie przez męczeństwo, tylko właśnie przy aborcji czy coś takiego, nie? Drodzy Państwo, kończy się już nam czas. Bardzo dziękuję za wszystkie telefony, za głębokie świadectwa. To są sprawy trudne, ale myślę, że nie wolno ich zaniedbywać w rozmowach między członkami rodziny, z dziećmi. Sprawa i narodzin, i śmierci to jest to, przez rzeczywistość tą każdy z nas przejść musi. Niezależnie od stanu posiadania, wiedzy i tak dalej. To są rzeczy absolutnie, w których każdy z nas uczestniczy. Czy jeszcze coś panie chciałyby tutaj dodać?
Ja chciałam powiedzieć, tak jak życie jest i poczęcie dziecka jest wolą Boża, Bożą, tak i koniec życia jest wolą Bożą i do poronienia, do śmierci nawet bardzo trudnej dziecka trzeba podchodzić w ten sposób, żeby przyjąć tę trudną wolę Bożą i za nią dziękować i również opłakać tą stratę. Bardzo ważne jest to opłakanie straty. Są też, można znaleźć rekolekcje po stracie, gdzie można łatwiej przeżyć stratę dziecka, czy to urodzonego już i które zmarło, czy poronionego.
Chciałam jeszcze raz podkreślić wagę życia człowieka. Życie jest najważniejsze. Bóg jest dawcą życia i nasze życie, nawet trudne, jest niepowtarzalne, trwa tyle, no, ile pewnie mamy zapisane w to w księdze naszego życia. O to życie należy dbać zawsze, od poczęcia naturalnej śmierci. Ważne jest, żeby patrzeć na człowieka jako na osobę cielesno-duchową i aby wiedzieć, że to człowiek jest najważniejszy, to nie społeczeństwo ma decydować o człowieku, nie społeczeństwo jakby rządzi człowiekiem, decyduje, co jest dla niego ważne, kiedy pozbawić go życia, czy kiedy je spłodzić, prawda, dla jakichś tam własnych ambicji czy celów, tylko właśnie ten człowiek, ta jednostka ludzka ma znaczenie nadrzędne. Wielkie totalitaryzmy właśnie zazwyczaj główny ten błąd polegał w nich na tym, że to państwo i społeczeństwo stawiało się ponad jednostką. Kultura, cywilizacja, rozwój człowieka wymaga tego, aby uświadomić sobie, że człowiek jest wartością nadrzędną, ważniejszą od społeczeństwa, od państwa i wszelkie działania, a przede wszystkim te służące rozwojowi, zachowaniu życia, jego dobrej jakości, to jest prymat i po to jest właśnie państwo, instytucje, społeczeństwo, aby chronić człowieka, chronić jego życie, chronić rodzinę jako naturalne środowisko, w którym ten człowiek się rozwija.
Tak, i to jest nasze zadanie i Episkopat Polski w ostatnich swoich wypowiedziach o wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek, poucza nas o tym. Nie możemy tego zaniedbać, jeżeli chcemy być prawdziwymi ludźmi, którzy żyją nie dla siebie, nie dla pełnego brzucha, tylko żyją dla innych, dla Boga. Także to jest nasze zadanie i rozmowa na te tematy w rodzinie z dziećmi, powtarzam, powinna mieć miejsce. Może to jest trudny temat, ale to nie znaczy, że go nie ma być, żeby ta wrażliwość rozwijała się w naszych rodzinach, musi być poruszana werbalnie. Jeżeli czego, jakiejś dziedziny nie poruszamy w rozmowach, to to się nie rozwija. To jest na tym etapie, na którym gdzieś coś zasłyszeliśmy, lepiej lub gorzej, bardziej lub mniej prawdziwie, i to się utrzymuje. A tak po prostu możemy sięgnąć do dokumentów Kościoła, wpisać w wyszukiwarkę w internecie odpowiednie hasło i poszukać, bo odpowiedzi w tej chwili są naprawdę dostępne szeroko. Tyle, że po prostu tego trzeba poszukać, a nie jakieś oglądać głupie seriale, przepraszam za porównanie, bo tracić czas można w różny sposób, spędzać czas, ale ważne, żeby go wartościowo spędzać, żeby to było z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Także dziękuję bardzo Państwu, dziękuję naszym gościom, pani Hannie Wójkowskiej, pani Ewie Obertyńskiej-Romanowskiej.